Bogdan Sadowski, nasz poranny gość, poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Jak pan postrzega decyzję władz Warszawy o podjęciu uchwały dotyczącej wprowadzenia nowej bonifikaty w sprawie użytkowania wieczystego z 99% na 60%?
No jedno wielkie oszustwo wyborcze, które już ma miejsce na początku tej nowej kadencji, pięcioletniej kadencji. No, przekształcenie mieszkań to jest jedna sprawa, ale też muszę powiedzieć, że tutaj kolejny temat, element się pojawia. Chodzi o podwyższenie chyba o 700% opłat za miejsca parkingowe. Jeszcze w planie tutaj są, z tego co wiem, od radnych warszawskich, bo kilku z nich znam, o opłaty za wywóz śmieci. Zastanawiają się, czy nie podwyższyć biletów komunikacji miejskiej. Także no tak na wstępie to jest od razu wielkie oszustwo. Niektórzy samorządowcy tak robią na początku kadencji, licząc na to, że pod koniec kadencji, czyli w tym wypadku za 5 lat, ludzie o tym zapomną, o tym jednym wielkim oszustwie wyborczym, bo co innego było zapowiadane z ust pana Trzaskowskiego.
Może to za mocne słowa, może to tylko wiarygodność prezydenta została zachwiana.
Nie, to jest oszustwo wyborcze w linii prostej. Co innego mówił w kampanii wyborczej, ja też bardzo mocno obserwowałem tą warszawską kampanię wyborczą. Nie było mowy o zmianach tych decyzji, które zostały podjęte na koniec minionej kadencji.
A nie wiem, czy pan słyszał, prezydent Trzaskowski chce odwrócenia tej uchwały. Ponoć pod silną presją władz Platformy.
No nie wiem, czy jest presja. Na pewno jest olbrzymia presja społeczna, bo warszawiacy o tym często, gęsto rozmawiają. Są naprawdę zbulwersowani. Ja dużo swojego czasu poświęcam, znaczy przebywam w Warszawie i słyszę to, co mówią. Także no tutaj punktów sobie nie zyskał pan prezydent Trzaskowski.
Co mówią warszawiacy?
No mówią, że to jest jedno wielkie oszustwo wyborcze. Gdyby wiedzieli, że tak będzie, to nigdy by głosu na Rafała Trzaskowskiego nie oddali, a w zdecydowanej większości no niestety oddali. No,
podobna sytuacja jest w Zielonej Górze. Pan już nazwał oszustwem. Mieszkańcy też otrzymali pismo o podwyżce podatku za wieczyste użytkowanie gruntów. Widzi pan tutaj jakąś analogię?
No widzę to, o której mówiłem, że na początku kadencji niektórzy włodarze miast, gmin podejmują niepopularne decyzje, wcześniej jak gdyby nie informując o tym, tak samo jak w przeszłości pamiętamy doskonale, Platforma Obywatelska też jak doszła do władzy, nic nie mówiła na temat planów podwyższenia wieku emerytalnego, a nawet mówiono o tym, że na pewno coś takiego nie będzie miało miejsca, no i podwyższono wiek emerytalny. I to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. Pewne kwestie trzeba nazywać po imieniu.
No nie wiem, czy pan słyszał to, co powiedział wojewoda lubuski w tym temacie. Nigdy nie spodziewałem się, że osoba, która jest prezydentem takiego miasta jak Zielona Góra, potrafi się posunąć do takiego chwytu.
No tak, no coś w tym sformułowaniu jest. Na pewno mieszkańcy Zielonej Góry z takich nie podpisują się pod tymi planami, no bo w sposób oczywisty, w linii bezpośredniej, no uderzy to w ich kieszenie.
Jak pan skomentuje miniony tydzień sejmowy, pracowity tydzień sejmowy, bo i to wotum zaufania i wotum nieufności, no można było się w tym wszystkim pogubić.
No można było się pogubić, choć w oczekiwaniu na wotum nieufności pan premier Mateusz Morawiecki poprosił parlament o udzielenie wotum zaufania i takie wotum zaufania otrzymał, przedstawił swoje argumenty, to co zostało zrobione przez 3 lata tej kadencji parlamentu i to oczywiście przekonało większość parlamentarną. Natomiast no drugi wniosek o wotum nieufności, no to wie pan, to był jeden wielki kabaret. Ja się naprawdę uśmiałem, choć z drugiej strony...
Ale pozwoli pan jeszcze do wotum zaufania. Ono było krokiem wyprzedzającym wniosek Platformy o wotum nieufności? Zaskoczyło to...
No wyprzedzającym,
to...
ponieważ pan premier...
Zaskoczyło to opozycję, wytrąciło broń opozycji, jak mówią niektórzy komentatorzy?
Bardzo, na pewno bardzo i oczywiście no premier chciał się uzbroić, tak jak powiedział to w swoim wystąpieniu. Przed wyjazdem do Brukseli chciał się jak gdyby no uzbroić w ten mandat społeczny, mandat parlamentarny. W postaci wotum zaufania dla jego rządu i się uposażył.
W swoim sejmowym wystąpieniu premier wyliczał na sporo osiągnięć swojego gabinetu. Ja pamiętam, przekonywał, że nie będzie podwyżek cen prądu. Podkreślał związek Polski, silny związek z Unią Europejską. Apelował o współpracę do opozycji i tak dalej, i tak dalej. Słuchał pan przecież tego wystąpienia.
No tych argumentów było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą no, tutaj nie można powiedzieć, że ten rząd nie ma żadnych dokonań. Ma ich naprawdę bardzo dużo. Oczywiście można czuć niedosyt, bo zawsze człowiek chciałby więcej. Natomiast no, nie od razu możemy mieć wszystko. Także to było naprawdę mocne wystąpienie. Jeżeli chodzi o podwyżki cen prądu, no to wiem, że trwają prace rządu nad tym, żeby te podwyżki nie dotknęły Kowalskiego, czyli osób fizycznych. Prace są tutaj bardzo mocno zaawansowane. No, jest obietnica pana premiera. Mam nadzieję, że tak się stanie. I to był na pewno ważny element. Natomiast no, opozycja rzeczywiście troszeczkę zbaraniała i nie wiedziała, jak się w tym momencie zachować. Było 190 bodajże pytań do pana premiera. Były odpowiedzi na te pytania, no bo oczywiście opozycja próbowała zasiać różnego rodzaju wątpliwości, ale no, nie udało się za bardzo opozycji jak gdyby przedstawić tych dokonań w złym świetle.
No i teraz wotum nieufności. Pan miał dość no, płomienne wystąpienie, że takie nazwę, w którym dostało się Koalicji Obywatelskiej.
No miałem płomienne wystąpienie, tak, no dostałem też troszeczkę no, pochwał z różnych stron, ale tutaj może bez takiego samocukrowania. Natomiast, no wiecie państwo, jeżeli ja, bo to jest konstruktywne wotum nieufności, czyli wotum nieufności dla premiera Morawieckiego z jednoczesnym powołaniem na funkcję prezesa Rady Ministrów Grzegorza Schetyny. Także gdyby ten wniosek przeszedł, no to byśmy mieli za premiera Grzegorza Schetynę. Tak to można w skrócie ująć. Oczywiście no tutaj miał swoje wystąpienie przedstawiciel wnioskodawców, czyli sam Grzegorz Schetyna. No ja słuchając to, no zbaraniałem dosłownie. No, on mówił tutaj o tym, że oczywiście wszyscy będą mieli wszystko, że dostaną i policjanci, i nauczyciele, i górnicy, i pielęgniarki. Dostaną wszyscy, którzy tylko będą chcieli, otrzymają 500+. Że no generalnie, że Polska będzie krainą mlekiem i miodem płynącą. No wszyscy pamiętamy, jak było przez te 8 lat, jak Platforma Obywatelska traktowała te sprawy społeczne szczególnie. Ja jako związkowiec jestem wybitnie na to uczulony. Ja twierdzę, że ten rząd Platformy Obywatelskiej, który dzierżył ster władzy przez 8 lat, był najbardziej aspołeczny, antydemokratyczny i antyzwiązkowy. No poza tym, no jak to słuchałem, no nie mogłem się do tego nie odnieść. I też no mam w pamięci cały czas, no szczególnie tych eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej, którzy donoszą na Polskę, którzy głosują przeciwko Polsce, czyli za sankcjami, czyli przeciwko Polsce i Polakom. I to jest nagminne. Ostatnio też no, wystąpienie pani Pitery, która broniła Jugendamtów, czyli tych niemieckich urzędów, które bardzo często zabierają polskie dzieci polskim rodzinom w Niemczech. I ona, Unia Europejska, już dojrzała do tego, żeby negatywnie ocenić działalność tego urzędu. Natomiast ona, polska eurodeputowana, no bardzo broni Jugendamtów. No to jest jakieś działanie, nie wiem, proniemieckie albo antypolskie.
Pokusi się pan jeszcze ocenę rządów premiera Mateusza Morawieckiego, bo zdaje się, że w minionym tygodniu to mieliśmy rocznicę pierwszą rządów premiera Mateusza Morawieckiego.
No tak, no, tak podsumować, no naprawdę wiele się dzieje w Sejmie, wiele się dzieje w komisjach sejmowych. Jest naprawdę dużo pomysłów ze strony rządu. Oczywiście niektóre wymagałyby dopieszczenia, bo bardzo często jest tak, że z racji tej szybkości no, pewne projekty trafiają nie za bardzo przygotowane i my musimy później po jakimś czasie ustawę nowelizować, no ale mamy no, tutaj wzrost gospodarczy, który jest widoczny. Mamy najmniejsze bezrobocie w historii. Mamy mnóstwo realizacji programów społecznych. Mamy przygotowany budżet, który gwarantuje pieniądze na te właśnie na te programy społeczne pod tytułem chociażby 500+, czy zabezpieczenie tego powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego. No to wszystko się dzieje. Natomiast no, można oczywiście wymagać więcej. No są problemy tutaj dotyczące no, ostatnio chociażby policji, czy płac nauczycieli. No ale to te problemy się nie pojawiły pół roku temu, rok temu. To jest po prostu grzech zaniechania, który był popełniany przez długie lata. Oczywiście i nauczycielom, i policjantom należą się te pieniądze, bo otrzymują naprawdę bardzo niskie płace. Natomiast no nie wszystko na pierwszej randce, nie wszystko od razu, bo trzeba gdzieś znaleźć te pieniądze. No a sukcesywnie te grupy zawodowe no, otrzymują podwyżki wynagrodzeń. Taka jest prawda.
Nie wiem, czy z Warszawy widać, ale lubuskie ma już budżet na przyszły rok. Pozwoli pan parę liczb. Dochody 475 milionów, wydatki 541 milionów, deficyt 66 milionów. W 2019 roku, czyli w przyszłym, zadłużenie województwa ma wynieść ponad 213 milionów złotych. Obsługa tego długu to 7 milionów złotych i tych liczb jest sporo. Tak na pierwszy rzut oka, to budżet ofensywny czy defensywny?
Oczywiście nie miałem okazji jeszcze dokonać takiej dogłębnej analizy. Ja oczywiście sam tego nie czynię, tylko z moimi współpracownikami, którzy bardziej znają się na ekonomii, na tych sprawach samorządowych, są w tej kwestii specjalistami. Natomiast no z tego co wiem, no to tutaj zabrakło jak gdyby znów tego równomiernego rozłożenia no tych wydatków budżetowych. No znów jest tak, że pewne części naszego województwa no są traktowane po macoszemu i jeżeli tak jest, no to źle, tak? Bo ja sobie wyobrażam i zresztą no, słyszałem to te zapewnienia z ust wielu radnych, z ust władz województwa, że te pieniążki będą dzielone w sposób sprawiedliwy, a jednak z tego co wiem tak nie jest, bo pewne instytucje czy na pewne działania przeznaczy się dużo większe pieniądze w jednej części województwa, a dużo mniejsze w innej części województwa.
No to na koniec, bo to ostatnie przed świętami w tym roku nasze spotkanie w porannej rozmowie. Podsumujmy krótko, niech pan to zrobi. Jaki był 2018 dla mieszkańców województwa? No, kraju to już pan podsumował, ale województwa chociaż.
Dobry. Wydaje mi się, że to był dobry rok. Należy tylko mieć nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy, a na to się zapowiada. Między innymi no też mamy w przyszłym roku bardzo, bardzo ważne wydarzenia, jakimi są chociażby wybory do Parlamentu Europejskiego, a to jest istotne, jaką będziemy mieli reprezentację w Parlamencie Europejskim dla nas, dla Polski, dla Polaków. To na każdego obywatela będzie miało mocne przełożenie. Ja myślę, że ten krajobraz w Unii się zmieni, że ten Timmermans i Junckersy i Verhofstadty odejdą w niebyt, czyli te osoby, które w sposób oczywisty szkodzą Polsce, uwzięły się na Polskę, no ale też są jak gdyby no tutaj nakręcani przez tą totalną opozycję. No i wybory do Parlamentu Polskiego i też na pewno ten krajobraz polityczny się zmieni. I to też będzie miało przełożenie w sposób oczywisty na to, co dotyczy każdego jednego obywatela.
Czyli rok wyborczy i rok obietnic.
Rok wyborczy, rok obietnic i to, co powiedziałem. Mam nadzieję, że będzie to lepszy rok niż obecny jeszcze. A ja, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze, życzę wszystkim słuchaczom Radia Zachód wszystkiego dobrego, udanych świąt w gronie rodzinnym, no i szczęśliwego Nowego Roku oczywiście.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie.